Hej, dzisiaj odcinek bonusowy, w którym przeczytam wam stanowisko w sprawie udziału pszczelarzy w bieżących protestach rolniczych w związku z formą i hasłami obecnymi w protestach. Ale najpierw chwilę wstępu, posłuchajcie sobie. Dzisiaj jest ciepło. O, właśnie mi pszczoła miodna siedzi na ręku, ale widziałem, że oblatują się oprócz pszczół miodnych już po raz pierwszy murarki rogate. No pewnie za jakiś tydzień, dwa tygodnie murarki ogrodowe. No cóż, trochę wcześniej, nie? Ten klimat nam się zmienia. No ale przechodzę do meritum. Otóż powstało takie stanowisko, które ma formę listu otwartego na stronie pszczelarstwo.pl.eu.org. I teraz wam go przeczytam. Jeżeli podoba wam się ono, jeżeli zgadzacie się z nim, no to po prostu zachęcam do udostępniania tego i wysyłania znajomym na wszelkich możliwych mediach społecznościowych, czy poprzez maila, SMS-y. Na końcu też pozwolę sobie na mój prywatny komentarz do kilku punktów. Zabieram się za czytanie. Stanowisko w sprawie udziału pszczelarzy w bieżących protestach rolniczych w związku z formą i hasłami obecnymi na protestach. W imieniu części środowiska pszczelarskiego, pszczelarek i pszczelarzy, ale także ludzi w inny sposób, na przykład poprzez działalność dziennikarską czy publicystyczną, powiązanych z pasiecznictwem oraz nauką pszczelnictwa, chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko i opinie w związku z obecnymi protestami. Przede wszystkim uważamy, że niektóre hasła ogłoszone na protestach przez pszczelarzy stoją w sprzeczności z faktami, a bywają też takie, które w ogóle nie odnoszą się do sytuacji ekonomicznej, a są jedynie hasłami mającymi wzbudzać szkodliwe emocje społeczne. W związku z tym, choć zasadniczo uważamy, że obecny kryzys jest zjawiskiem obiektywnym i prawdziwym, to mamy poważne wątpliwości, czy możemy zgodzić się z każdą ze wskazywanych w protestach przyczyn. A nasz sprzeciw budzą formy prowadzenia demonstracji. W efekcie trudno nam jednoznacznie wspierać protesty. Chcemy przy tym stanowczo podkreślić, rozumiemy przyczyny protestów i gdyby były one prowadzone w innej formie i pod innymi hasłami, być może zyskałyby nasze poparcie. 1. Obecność szkodliwych i podburzających emocje społeczne haseł antyukraińskich, a nawet proputinowskich czy prorosyjskich, antyunijnych, ksenofobicznych i nacjonalistycznych. Tutaj nie ma żadnego wyjaśnienia do tego, no, uznaliśmy, że to się samo komentuje. 2. Jednoznaczny sprzeciw wobec Zielonego Ładu. W rzeczywistości Zielony Ład jest wyjątkowo propszczeli, bo zakłada m.in. ograniczenie i efektywniejsze kontrolowanie użycia pestycydów i ekologizację terenów rolniczych, ugorowanie, pozostawianie przyjaznych dla zapylaczy terenów takich jak np. szerokie miedze, mniejsze zużycie nawozów sztucznych, większy nacisk na nowoczesne ekologiczne rolnictwo. Zielony Ład wspiera też niewielkie gospodarstwa rolne, takie właśnie jak posiadają najczęściej pszczelarze w Polsce. Zatem dołączając do protestów i głosząc hasła przeciwko Zielonemu Ładowi, pszczelarze w rzeczywistości szkodzą sobie i swoim pszczołom. Zielony Ład jest programem, który przede wszystkim ma wpłynąć na poprawę stanu środowiska, od którego zapylacze, w tym pszczoła miodna Apis mellifera, są całkowicie zależne. O ile więc można dyskutować, czy Zielony Ład dla niektórych gałęzi rolnictwa jest krótkofalowo korzystny, opór rolników budzą na przykład ograniczenia użycia pestycydów czy ugorowanie wyłączające części ziemi rolnej z produkcji. O tyle trzeba powiedzieć, że dla pszczelarstwa jest wyjątkowo pozytywny, a długofalowo może on sprzyjać poprawie stanu całego środowiska, a tym samym korzystnie wpłynąć także na inne gałęzie rolnictwa, na przykład dzięki walce z suszą, stepowieniem czy wręcz pustynnieniem terenów, z czym mierzy się obecnie Polska i sami rolnicy. 3. Nieuczciwa, agresywna strategia rynkowa obecna w hasłach protestujących. Rozumiemy, że niekontrolowany import miodu może być zagrożeniem dla funkcjonowania polskich pszczelarzy zawodowych i półzawodowych. Naszym zdaniem warto jednak odwoływać się do racjonalnych zarzutów mających umocowanie w sprawdzonych danych lub postulować zrobienie śledztwa czy badań w tej sprawie. Przypuszczalnie wiele rzeczy dzieje się na czarno, w szarej strefie lub po prostu utyka w biurokratycznej gmatwaninie. Mimo wszystko warto wziąć pod uwagę to, co już wiadomo z treści komunikatów, badań przeprowadzonych przez powołane do tego instytucje, zanim mocno zradykalizuje się swoje hasła. Warto także wziąć pod uwagę, że jest to problem wieloczynnikowy, a nie tylko ukraiński. Odwołujemy się do lektury. Stan pszczelarstwa w Polsce w 2023 roku wydany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Naszym zdaniem hasła wykorzystywane w czasie protestów i podawane tam dane bywają nieprawdziwe lub co najmniej wyrwane z kontekstu, czy przedstawiające dane częściowo. Mają wpłynąć na niekorzystne nastawienie do innych producentów. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że miód ukraiński może być i jest konkurencją dla miodu polskiego, to jednak trzeba przyznać, że jego import trwa nie od dziś. Przez lata on jest względnie stały, z rocznymi odchyleniami. A nawet jeśli okresowo rośnie, to stanowi on tylko pewną część miodu obecnego na rynku. Z badań próbek miodu pochodzącego z Ukrainy wynika, że znacząca większość jego partii spełnia wszystkie kryteria i normy. Tym samym podnoszenie, że jest to miód w całości skażony pestycydami czy innymi toksycznymi substancjami, nie jest prawdą. Rzecz jasna, mogą się zdarzyć niektóre partie skażone, ale to zjawisko także nie jest nowe i może dotyczyć, i niejednokrotnie dotyczy, także miodu pochodzącego od producentów z Polski. Punkt czwarty. Wykorzystywanie fałszywie pojętych haseł dobra pszczół czy ratowania pszczół w protestach. Tak zwany bee-washing. Problemem polskiego pszczelarstwa nie jest tylko import miodu z Ukrainy. Składa się na niego kilka czynników. Zdajemy sobie sprawę, że problem jest trudny i złożony i nie sposób wyjaśnić go w tak krótkim liście. Jeśli jednak hasła protestów odwołują się do ratowania pszczół czy dobra pszczół i środowiska naturalnego, to jednak trzeba zwrócić uwagę na następujące fakty zgodne z bieżącym stanem wiedzy naukowej. Po pierwsze, na terenie części Polski występuje zjawisko tak zwanego przepszczelenia, a więc liczba chowanych rodzin pszczół miodnych jest na tyle duża, że stanowią one negatywną konkurencję zarówno dla samych siebie, jak i dla innych dzikich zapylaczy. To samo zjawisko odpowiedzialne jest za większą transmisję patogenów i pasożytów zarówno między rodzinami pszczoły miodnej, jak i do innych owadów, co może wpływać na zwiększoną śmiertelność i problemy zdrowotne całej populacji. Na to nakładają się też metody gospodarki pasiecznej, negatywnie wpływające na zdrowie pszczół, na przykład masowe sprowadzanie obcych genetycznych matek pszczelich. Po drugie, o czym wspominaliśmy wyżej, problematyczny jest stan naszego środowiska naturalnego i ubożenie pożytków. Remedium na te problemy nie stanowi zakaz importu miodu z Ukrainy czy zakładanie kolejnych pasiek towarowych w miejscach, gdzie gęstość rodzin pszczelich jest już zbyt wysoka. Konieczne jest rozwiązanie problemów pszczół lokalnie, nie w oparciu o fałszywe hasła, ale o rzeczową i zapewne bardzo trudną dyskusję, choćby na temat zjawiska przepszczelenia, ograniczenie importu matek pszczelich czy poprawy bazy pożytkowej, choćby na podstawie programów unijnych takich jak Zielony Ład. 5. Mieszanie bieżącej polityki do kryzysu ekonomicznego i działanie na szkodę strategicznych interesów Polski i Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę, że obecna sytuacja kryzysowa jest wynikiem wieloletnich zaniedbań, a czasem też nie tyle zaniedbań, ile pewnej szerszej strategii. Do protestujących rolników dołączają się obecnie środowiska polityczne, które w dużej mierze same odpowiedzialne były za kształtowanie polityki rolnej i gospodarczej przez ostatnie lata. Trzeba też koniecznie podkreślić fakt, że bilans handlowy pomiędzy Polską a Ukrainą jest dla naszego kraju korzystny. Również w dziedzinie szeroko rozumianego rolnictwa, a więc na przykład przetworzonych produktów rolnych. Sprowadzanie oczekiwań protestujących do prostych haseł, jak na przykład zamknięcie granicy dla produktów rolnych z Ukrainy, może w efekcie przynieść także dalsze problemy dla samych demonstrujących lub odbiorców ich towarów, na przykład zakładów przetwórstwa. Co więcej, duża część ekspertów uważa, że obniżenie cen zbóż, co było główną przyczyną wybuchu protestów, spowodowane przez zalewanie rynków międzynarodowych przez tanie zboże rosyjskie, a nie import z Ukrainy na teren naszego kraju. Strategicznym interesem polskim jest wspieranie Ukrainy w jej wojnie z Rosją na wszelkie możliwe sposoby, w tym również poprzez umożliwienie im wymiany handlowej. Ponownie podkreślamy, że nie negujemy faktu i powagi obecnej sytuacji i także sprzeciwiamy się temu, aby koszty kryzysu ponosili nasi producenci rolni. Uważamy jednak, że konieczna jest rzeczowa dyskusja, dotarcie do sedna problemu i rozwiązanie go w taki sposób, który będzie sprzyjał strategicznym interesom Polski i Unii Europejskiej, bez obciążania obywateli Polski, w tym rolników i pszczelarzy. Sprzeciwiamy się jednak mieszaniu bieżącej polityki wewnętrznej do protestów i wykorzystywania haseł, które powodują nawarstwianie konfliktów społecznych w kraju oraz antagonizowanie obywateli Polski i Ukrainy. I teraz są źródła, ale to zobaczcie sobie te źródła, do których są zresztą aktywne linki na stronie pszczelarstwo.pl.eu.org. Link oczywiście do tej strony jest w opisie odcinka. List podpisali Agata Świerczyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka, Jan Szostak, członek Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka, Piotr Skorupa, członek Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka, Kazimierz Puliński, Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Michowskiej, Paweł Ściślicki, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka, Teresa Kobiałka, redaktorka naczelna czasopisma Pasieka, Bartłomiej Maleta, członek grupy Bractwo Pszczele, Szern, pszczelarz miód.edu.pl, Jakub Jaroński, członek Stowarzyszenia Pszczelarzy Polski Polanka i Mazowieckiego Związku Pszczelarzy, Jakub Sowa, pszczelarz, Cezary Konwa, pszczelarz, Jakub Klawiter, pszczelarz, Maciej Jurkanis, pszczelarz, Artur Sip, pszczelarz, Piotr Sikora, Eugeniusz Janczura, Tomasz Paszkowski. No i to tyle, słuchajcie. Jeszcze raz mówię, że jeżeli wam się to podoba, ponieważ ja nie jestem na Facebooku i innych tego typu toksycznych, moim zdaniem, mediach społecznościowych. No i jeżeli wam się to podoba, to proszę ten link rozpowszechniajcie w mediach społecznościowych. Niech inni również zobaczą i się z nim zapoznają, że jest po prostu też alternatywne stanowisko wobec tego, które główne jest promowane. Odniosę się po prostu do kilku linków, a właściwie może do głównie jednego, czyli BTNet, najlepsze praktyki i innowacje dla pszczelarstwa zrównoważonego w Polsce. No to ja nie wymyśliłem ten tytuł, tylko ten tytuł wziąłem wprost z zeszłorocznej publikacji Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Skierniewica z konferencji naukowej, gdzie między innymi pojawił się taki abstrakt. Nie byłem na tej konferencji, ale jako główna współautorka jest profesorka Małgorzata Bieńkowska. No i możemy zobaczyć oczywiście, jakie są najlepsze praktyki zrównoważonego pszczelarstwa w Polsce. Myślę, że byłoby to zgodne z Polskim Ładem i w ogóle stanem, uzdrowieniem stanu pszczelarstwa w Polsce. I zobaczcie sobie w tym linku, że przy tego typu dobrych praktykach pszczelarskich, przy ich ustaleniu współpracował Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Zakład Pszczelnictwa w Puławach. Natomiast dlaczego tego nie promują tak szeroko, to ja już nie wiem. No, natomiast przy podejmowaniu decyzji o wielkości pasieki należy wziąć pod uwagę typ pasieki, jaką chcemy prowadzić. Pasieka amatorska prowadzona jest wyłącznie dla przyjemności i zlokalizowana najczęściej w ogródku przydomowym lub na działce rekreacyjnej. Pasieka profesjonalna prowadzona przez pszczelarzy zawodowych stanowiących ich źródło i główne źródło utrzymania. Zwykle wędrowne. No i tutaj widzicie, że pojawia się, tutaj muszę mój postulat wypowiedzieć, że no taki podział na te dwie pasieki, no to jest nieprawdziwy, nie odpowiada rzeczywistości w Polsce, dlatego że to, co uważa się za pasiekę amatorską i źle pojętą moim zdaniem pasiekę hobbystyczną, absolutnie nie sprowadza się najczęściej wyłącznie do prowadzenia jej w celu przyjemności i zlokalizowania najczęściej w ogródku przydomowym lub na działce rekreacyjnej, czyli de facto prowadzenia jej w sposób ekstensywny i niewędrowny. To powinny być pasieki stacjonarne. A z drugiej strony nie można wszystkich tych pszczelarzy, którzy by do tego nie pasowali, wrzucić do profesjonalistów, którzy wędrują i jest to ich główne źródło utrzymania, prawda? Są też pszczelarze, dla których jest to drugie źródło utrzymania, ale rozwinęli swoją pasiekę do, można powiedzieć, że on jest, ja postuluję jakąś nazwę półprofesjonalista czy półzawiodowiec. Takie osoby również traktują pszczoły towarowo i również często wędrują z nimi, także są też, no przyczyniają się do tych różnych, bardziej przyczyniają się do tych różnych negatywnych skutków, które samo pszczelarstwo sobie robi przez swój własny rozwój towarowy i intensywny. O czym było zresztą trochę w liście. No i pasieka o szczególnym znaczeniu, czyli szkoleniowa, doświadczalna i hodowlana. No to tutaj tu nic nie wymaga komentarza. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę bazę pożytkową oraz sąsiedztwo okolicznych pasiek w promieniu 2 km, ponieważ wszystkie znajdujące się na tym terenie rodziny pszczele będą korzystały z tych samych pożytków. Bliskie sąsiedztwo pasiek chorych stwarza również duże zagrożenie dla naszych pszczół. W dobrych warunkach pożytkowych nie stawiaj więcej niż 50 rodzin pszczeli w jednym miejscu. No tu jest wyjaśnione bardziej szczegółowo, co to znaczy pasieka średnia i mniejsza. Na 1 km2 nie powinno znajdować się więcej niż 6-7 rodzin pszczelich. Czyli około w połowie terenów Polski jest w tym już połowa terenów Polski spełnia, przynajmniej jeśli chodzi o województwa, spełnia ten wymóg. Natomiast, czyli już nie powinna się dalej rozwijać, nie powinno być promowane według przynajmniej tych zasad dobrych praktyk zwiększanie ilości rodzin pszczeli na kilometr. Natomiast oczywiście to jest średnia, bo są miejsca, których jest drastycznie dużo większa, prawda? Jak wiemy, pasieki liczące 15-20 pni powinny być od siebie oddalone o co najmniej 2 km. No właśnie. No i na koniec, już trochę ominę tutaj, na koniec jest takie pytanko w tym, na tej stronie, do której jest zresztą link w tym liście. Czy opis odpowiada praktyce stosowanej w twoim kraju? I na razie 32 osoby zdały łapkę w gubę, a jedna tylko w dół. No, czy odpowiada? To gdyby to był tylko podcast dla pszczelarzy, to bym zostawił bez komentarza, dlatego że to jest pytanie retoryczne, natomiast ponieważ jest to podcast, mam nadzieję, dla szerszego grona, więc odpowiem, że oczywiście w naszym praktyce ten opis nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym, to te moje wnioski z tych danych, które znam, które są oficjalne, to dotyczą tylko liczby zgłoszonych rodzin pszczelich, a mamy jeszcze dużo niezgłoszonych, dokładnie nie wiadomo ile, i mamy także no dziko żyjące pszczoły miodne, więc w rzeczywistości ich zagęszczenie jest sporo większe niż było podane choćby na konferencji pszczelarskiej w Puławach i w źródle, jakim jest stan pszczelarstwa w Polsce w 2023 roku. Zobaczcie, to jest sobie inne źródła. Jest o jakości miodu importowanego z Ukrainy. Jest do posłuchania ochrona zapylaczy z profesorem Marcinem Zychem, biologiem ewolucyjnym, biochemikiem od strategii zapylania właśnie owadów zapylających. No i inne linki sobie zobaczcie. Tam są źródła, które powinny wam wyjaśnić, skąd wynika nasze stanowisko. Do usłyszenia. Hej!